Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie chciałabym poruszyć podnoszony ostatnio problem szerzenia się zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, jednak nie w odniesieniu do brodawek skóry, które omawiałam w jednym z poprzednich programów, ale zakażeń wirusem przenoszonych drogą płciową, które są czynnikiem ryzyka raka szyjki macicy, jaki jest bardzo częstym powodem zgonów w Polsce. W Polsce co roku notuje się 4000 nowych zachorowań na raka szyjki macicy i 2000 zgonów z tego powodu, co jest wynikiem braku profilaktyki nie tylko przeciwko zakażeniom, ale i wczesnej diagnostyki zapalenia zakażeń wirusem HPV. Jednak wirus HPV to nie jedyny drobnoustrój przenoszony drogą płciową, do których należą również takie jak wcześniej omawiane chlamydie, także rzeżączka, kiła, HIV oraz zapalenie wątroby. Chociaż zakażenia kiłą, rzeżączką czy chlamydią mogą być leczone antybiotykami, jednak wiele z tych zakażeń drobnoustrojami albo wirusem może przebiegać bezobjawowo, co bywa czynnikiem ryzyka nowotworów nie tylko ludzi w średnim wieku, ale nawet bardzo młodych. Szczególnie młode dziewczyny rozpoczynające wczesne życie płciowe są narażone na infekcje drobnoustrojami przenoszonymi drogą płciową ze względu na niedorozwój odporności. W ostatnich latach powstała wręcz epidemiczna sytuacja zakażeń nie tylko wirusem brodawczaka, ale i drobnoustrojem Chlamydia trichomatis oraz innymi drobnoustrojami przenoszonymi drogą płciową, których znane jest około 40. Już w 1985 roku alarmowano o konieczności informacji młodzieży o skutkach swobody seksualnej. Informowano także o niebezpieczeństwie używania hormonalnej antykoncepcji powodującej wzrost zakażeń Chlamydia trichomatis. Wczesne rozpoczynanie współżycia płciowego staje się powodem niepłodności, powodem ciąży pozamacicznej, ryzykiem zakażeń przenoszonych drogą płciową, jakie są czynnikiem ryzyka raka szyjki. Ryzyko dotyczy przede wszystkim, jak powiedziałam, bardzo młodych, tuż po wystąpieniu miesiączkowania, u których występują jeszcze cykle bezowulacyjne, jednofazowe, kiedy wytwarzane są jedynie estrogeny, które są odpowiedzialne za wydzielanie wodnistego śluzu, jaki nie zabezpiecza przed nikaniem drobnoustroju w odróżnieniu do wydzielanego w drugiej fazie cyklu progesteronu, hormonu przygotowującego błonę śluzową do przyjęcia poczętego dziecka. Śluz zależny od estrogenów ma niewiele substancji ochronnych, enzymów i przeciwciał. Poprzez taki surowiczy śluz różnego rodzaju drobnoustroje, nie tylko bakterie, ale i wirusy, mają łatwiejszą drogę wnikania do wyższych części dróg rodnych, do macicy i jajowodów. Dopiero wraz z dojrzewaniem nerwowo-hormonalnym w drugiej części cyklu powstaje progesteron, odpowiedzialny za wytwarzanie zupełnie innego rodzaju śluzu, gęstego, tworzącego nawet czop śluzowy, działającego ochronnie, zamykającego dostęp drobnoustrojów. Ta niedojrzałość układu odpornościowego nazwano nawet immunologicznym dziewictwem, które współistniejąc z anatomicznym jest naukowym argumentem za czystością. Wymóg czystości i dziewictwa w okresie dojrzewania staje się nowoczesnym wymogiem naukowo obserwowanej rzeczywistości. W jednym z poprzednich programów jedynie wspominałam przy okazji omawiania brodawek skóry o brodawkach wenerycznych, jakie wywoływane są przez wirus HPV, które w XIX wieku uznawane były za skutek zarażenia innymi bakteriami czy drobnoustrojami wenerycznymi. Etiologia wirusowa tych zmian chorobowych została potwierdzona dopiero w 1907 roku. Obecnie brodawki tego typu należą do najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową. W jednym z podanym w piśmiennictwie badań stwierdzono, że aż 46% populacji studentek wyższych szkół było zarażonych wirusem HPV. Do tego przebieg tych zakażeń był bezobjawowy. Za chwilę opowiem, przypomnę wiadomości o wirusie HPV. Poza trudnym do leczenia stanem zapalnym, zakażenie typem ontogennym wirusa HPV jest najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Czynnikiem wywołującym nadmierne rozrastanie się naskórka lub błony śluzowej jest mały, bezotoczkowy wirus, jaki zawiera pojedynczą cząstkę dwuniciowego DNA, który jest zamknięty w płaszczu białkowym. Kapsyd składa się z kapsomerów, czyli pojedynczych jednostek białkowych. Kształt i liczba tych kapsomerów jest charakterystyczna dla poszczególnych grup wirusów. Wirus brodawczaka ma powinowactwo jedynie w stosunku do ludzi i nie zakaża żadnych innych organizmów. Do tej pory znaleziono przeszło 100 typów tego wirusa, zidentyfikowano dokładnie około 70, które są oznaczone osobnym każdy numerem. Poszczególne wirusy wywołują odrębne zmiany chorobowe. Spośród poznanych rodzajów niektóre wirusy określane są jako ontogenne, czyli rakotwórcze, wywołujące nowotwory skóry, inne nowotwory błon śluzowych, złośliwe, jak i łagodne. Jednak nie ma jakiegoś takiego ścisłego bardziej podziału wirusów na te, które wywołują nowotwory, a które opisywane są jako nieontogenne, chociaż część z nich jest uznawana za bardziej zwiększające ryzyko. Sama w sobie infekcja HPV wydaje się, że nie powoduje transformacji nowotworowej, jednak wobec czynników rakotwórczych, chociażby takich jak palenie papierosów czy promienie ultrafioletowe, w związku także z niedoborem witamin, zwłaszcza kwasu foliowego, a także innych niedoborów odporności, czynniki te odgrywają rolę jako usposabiające do rozwoju nowotworu. Obecnie wyróżnianych jest 13 typów HPV, które są wiązane z wysokim ryzykiem rakotwórczym, czyli karcynogenezy. Do tej grupy należą HPV określane cyframi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 2, 56, 58, 59 i 60. Sekwencja wirusowego DNA zawiera większość komórek raka szyjki macicy. Jednak największe ryzyko, wydaje się, raka szyjki występuje po zakażeniu wirusem HPV typu 16, 18, 45 i 56. Pośrednie ryzyko dotyczy wirusów określanych numerami 31, 33, 35 i 51. Natomiast dysplazja małego stopnia to są zakażenia przede wszystkim HPV 6 i 11. W Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat niestety nie zmniejszyła się liczba zgonów spowodowanych rakiem szyjki. Z badań wynika, że około 3% kobiet między 30 a 60 rokiem życia choruje na raka szyjki spowodowanym infekcją nie tylko brodawczakiem, ale chlamydią albo rzęsistkiem. Zachorowalność wzrasta zależnie od złych warunków ekonomicznych. Stopień ryzyka zachorowania 16 razy zwiększają czynniki predysponujące, a więc palenie papierosów. Są przypuszczenia, że substancje powstające podczas palenia tytoniu obniżają odporność organizmu na czynniki rakotwórcze. Chociaż rak szyjki macicy może wystąpić w każdym wieku, jednak istnieje ścisły związek między aktywnością seksualną oraz liczbą partnerów, a powstawaniem stanów przedrakowych lub raka szyjki macicy. U kobiet, które nie współżyły seksualnie, rak nie występuje. Przedinwazyjne stadium raka szyjki macicy można wykryć podczas profilaktycznych badań ginekologicznych wraz z pobraniem cytologii. Badania wirusologiczne na obecność rakotwórczych wirusów są dość drogie i wykonywane jedynie u osób podejrzanych. W profilaktycznych badaniach albo w wypadku stwierdzanych nieprawidłowości wykonywana jest kolposkopia, która umożliwia dokładniejsze obejrzenie szyjki, a możliwa do wykonania nawet w warunkach ambulatoryjnych, w trakcie której pobiera się materiał do dalszych badań. Gdy stwierdzany jest zaawansowany stopień rozwoju nowotworu, wykonywane są oczywiście kolejne badania, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, USG jamy brzusznej i inne badania polegające na wziernikowaniu, jak cystoskopia, które umożliwiają określenie rozprzestrzeniania się choroby, także przerzutów do węzłów chłonnych albo innych narządów. W 70-80% przypadków nowotworów szyjki występuje rak płaskonabłonkowy o różnym stopniu zróżnicowania. W pozostałych 20 przypadkach pojawiają się gruczolakoraki oraz raki nisko zróżnicowane albo określane nowotwory jako mięsaki. Rak szyjki macicy jest nowotworem wieloetapowym. Rozwój trwa. Bywa poprzedzony zazwyczaj wytworzeniem na szyjce zmian wyglądu nabłonka, co przynajmniej teoretycznie daje szansę wykrycia nowotworu. Za chwilę opowiem jeszcze o objawach raka szyjki macicy. Rak szyjki w początkowym stadium przebiega bezobjawowo, tylko w niektórych przypadkach mogą występować objawy jak nieregularne krwawienia czy krwawienia międzymiesiączkowe, kontaktowe, bóle są bardziej charakterystyczne dla raka w stadium inwazyjnym. Niekiedy nawet rak inwazyjny ma bezobjawowy przebieg i bywa wykryty dopiero w czasie rutynowego badania cytologicznego. Bóle w dole brzucha, bóle w okolicy lędźwiowej, częste oddawanie moczu – to objawy rozwoju nowotworu w stadium trudnym już do leczenia. W raku szyjki macicy ważnymi czynnikami rokowniczymi są wielkość guza, także jego cechy histologiczne, czyli stopień złośliwości, głębokość naciekania, przerzuty do węzłów chłonnych, także stan zdrowia i wiek chorej, ponadto wpływ na rokowanie mają czynniki niezależne od chorej, doświadczenie zespołu, możliwości terapeutycznych ośrodka leczącego. Również stan węzłów chłonnych ma istotny wpływ na czas przeżycia. Im więcej przerzutów do węzłów chłonnych, tym gorsze rokowanie. Poza zachowaniem czystości, profilaktyczne, regularne badania ginekologiczne i cytologiczne są w stanie zapobiec rozwojowi raka. Niestety, aż 60% raków szyjki macicy jest rozpoznawanych w wysokim stopniu zaawansowania, zwykle w drugim albo trzecim stopniu, dlatego leczenie jest tak mało skuteczne. Natomiast wczesna postać tego raka, jako rak przedinwazyjny, rozwijający się od 5 do 10 lat, jest uleczalny w 100%. Wyróżnia się 4 stopnie zaawansowania raka. Postać przedinwazyjna określana jest jako stopień 0. W pierwszym stopniu rak ogranicza się do szyjki macicy. W drugim stopniu nacieka nie więcej niż 2/3 pochwy, nacieka miednicę. W trzecim stopniu zaawansowania raka nowotwór przechodzi na dalsze części pochwy, nie nacieka miednicy. Natomiast w czwartym stopniu zajmuje także pęcherz moczowy, odbytnice i okoliczne, daje rozległe przerzuty. Oczywiście im wyższy stopień rozwoju tego nowotworu, tym rokowanie jest gorsze. W Polsce średni wiek, w którym wykrywany jest rak przedinwazyjny, to 40-42 lata. Natomiast rak inwazyjny występuje w około 50 roku życia. Średni wiek kobiet ze stanami przednowotworowymi wynosi 34 lata, co wymaga badań okresowych. Rokowanie we wczesnym stadium, jak powiedziałam, jest dobre i zwykle wystarcza leczenie operacyjne. Leczenie raka szyjki macicy obejmuje leczenie chirurgiczne, radioterapię i chemioterapię. Najczęściej stosowaną metodą terapeutyczną jest zabieg operacyjny. Standardowy zabieg obejmuje histerektomię, która polega na usunięciu całej macicy z sąsiadującymi węzłami chłonnymi, zwykle bez usuwania jajników. Tradycyjne metody leczenia stosowane są zwłaszcza u starszych kobiet. Niekiedy polecaną z punktu widzenia onkologii jest metoda konizacji albo elektrokonizacji, polegająca na częściowym tylko usunięciu szyjki we wczesnym stadium. Zaletą tej metody jest możliwość badania mikroskopowego. Ponadto metoda ta nie wyklucza zajścia w ciąży i rodzenia w przyszłości. Konizacja jest zabiegiem chirurgicznym prowadzonym w znieczuleniu ogólnym albo miejscowym, podczas którego usuwa się fragment szyjki. Stosowane bywają także metody takie jak elektrokoagulacja, kriodestrukcja albo laseroterapia, które także dają pewne możliwości wyleczenia, jednak leczone tkanki nie ulegają zniszczeniu. Nie jest możliwa dokładna weryfikacja usuniętej zmiany. W stopniu pierwszym i wczesnym drugim postępowaniem z wyboru powinno być usunięcie macicy, w uzasadnionych przypadkach skojarzone z radioterapią, która albo poprzedza chirurgię, albo po niej następuje. W tych przypadkach szanse na wyleczenie ma ponad 90% pacjentek. Także we wczesnym stadium raka szyjki macicy stosowana bywa radioterapia, równie skuteczna jak operacja, jednak objawy uboczne tej metody leczenia są większe. Niekiedy polegają także, powodują utratę funkcji jajników. Radioterapia jest stosowana zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Jednak jak każda metoda ma skutki uboczne. Do ubocznych skutków radioterapii zaliczane są nudności, wymioty, uczucia zmęczenia, biegunka, które leczy się objawowo. W niektórych przypadkach przed radioterapią stosowana jest tak zwana chemia, która polega na podawaniu preparatów cytostatycznych, po których jednak także występują skutki uboczne. Przy nowotworze zaawansowanym, nieoperacyjnym, radioterapia daje duże szanse wyleczenia albo przedłuża życie. W bardzo rozwiniętej chorobie chemioterapia kontroluje przebieg choroby, chociaż nie daje możliwości pełnego wyleczenia. W czwartym stopniu leczenie już jest bardzo ograniczone do postępowania paliatywnego. Dlatego zwłaszcza przy tym nowotworze dość łatwo wykrywalnym, tak ważna jest dobrze zorganizowana profilaktyka, która w najbliższym czasie będzie możliwa także poprzez szczepienie przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, która jest w tej chwili rejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Kiedy będzie możliwa do nabycia w Polsce, dokładnie jeszcze nie wiadomo, jednak wiadomo, że będzie droga, gdyż jej koszt szacowany jest na 1000 zł. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o czynnikach ryzyka raka szyjki macicy. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.